To Słowo Boże dane dziś Kościołowi, siostry, bracia, szuka adresata. Potrafimy się znaleźć w tym gronie, do których Pan Bóg właśnie w taki sposób się zwraca. Ja tylko wspomnę, że cała ta Ewangelia z najsroższymi obrazami, które w ogóle nie wiadomo jak na przykład dzieciom wytłumaczyć, są dzisiaj w Kościele czytane przy dzieciach, a jakże inaczej. Chociaż Pan Jezus tego nie powiedział publicznie. To było w domu, w gronie 12 i może jeszcze paru, którzy ten dom stanowili. Naprawdę Kościół dzisiaj nas zaprasza do tej grupy najbliższych Jezusowi w domowym zaciszu. Pan Jezus się tak zwraca do swoich. To nie są obrazy, które mają nas pocieszyć. A to fajnie. To tych prawdziwych złoczyńców, to tych okrutników, to tych bezbożników dosięgnie ręka Boża. Pan Jezus się tymi obrazami posługuje wśród swoich. To w ogóle warto rozważyć, nie? Jak to brzmiało w uszach apostołów. Czy wyostrzał się ich wzrok? Do kogo ty to mówisz, Chryste? Do kogo jest ta mowa? Usiedli sobie w domowym zaciszu i usłyszeli. Jeśli twoja ręka, jeśli twoje oko, jeśli twoja noga. Siedzimy, siostry, bracia, mam nadzieję, z takim właśnie poczuciem, że jesteśmy blisko Jezusa. I On się dzisiaj tak zwraca do swoich. Zacznijmy może od tego środka, od tego fragmentu listu Jakuba Apostoła. Kolejny fragment. Z takimi obrazami, które mają się wbić w pamięć przez to, że logika im przeczy. Jak to? Złoto rdzewieje? Widział ktoś zardzewiałe złoto? A Pan Bóg patrzy na złoto i wie, że rdzewieje. Fizyka i chemia są naprzeciw temu obrazowi. A Święty Jakub pisze nie tylko, że złoto wasze i srebro zardzewiało, ale jeszcze potem do tej rdzy przywiązuje uwagę. Rdza ich będzie świadectwem przeciw wam. Toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Bogacze, zapłaczcie wśród narzeka i na utrapienia. Ratujcie się. Jednym słowem apostoł pisze, ratujcie się. Przecież nie pisze do bogatych tamtego świata. Nikt z tych bogatych tamtego świata tego nie będzie czytał tak jak dzisiaj. Najbogatsi mają to naprawdę gdzieś. Te listy Jakuba apostoła, w ogóle co to jest? Luter w ogóle wyrzucił to z Biblii. A Jakub apostoł napisał do swoich, do Kościoła. To znaczy do tych najbiedniejszych tamtego świata. Do tych, którzy w dużej mierze byli niewolnikami. I pewnie, że mogli tak odetchnąć z ulgą. A, to Pan Bóg jest taki, że pamięta o każdej zapłacie niewypłaconej żniwiarzowi. Ale chodzi o to, żebyśmy się poczuli adresatami właśnie nie w taki sposób, że Pan Bóg się nam pozwala dzisiaj poczuć lepiej i tak porozglądać po świecie. A tamtą, tamtego, to już wiem, jaki los ich czeka. Chodzi o to, że Słowo Boże mnie ma zmienić. Muszę się odnaleźć w tym obrazie. Co to znaczy, że mam gdzieś na podorędziu jakiegoś żniwiarza, który się poci i trudzi, a ja nim gardzę? Co to znaczy, że ktoś podejmuje wysiłek, a ja to lekceważę? No, a ja jestem wobec niego wyniosły. Niesprawiedliwy. W takich relacjach, najbliższych, małżeńskich, rodzinnych, rodzicielskich, przyjacielskich, tu poszukać, co Pan Bóg chce rozświetlić. Do czego chce mi dać siłę, żeby mnie wstrząsnęło i żebym się zmienił. Jest taki werset, który naprawdę nie warto przegapić w tym dzisiejszym psalmie. 13 werset 19 psalmu. Kto jednak widzi swoje błędy? To takie retoryczne pytanie. Swoich błędów, sztuka utrzenia się, to jest naprawdę trudna sztuka. I autor, który jest świadom tego, jak to jest trudne, żeby zobaczyć swój błąd. Jak to jest trudne, żeby na początku mszy świętej powiedzieć moja wina, moja bardzo wielka wina. Mówi, oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. oczyć z tych wszystkich momentów, gdzie jestem przemądrzały, gdzie ja wiem lepiej, że ja Ci wytłumaczę. W świecie, w którym wszystkie autorytety już dzisiaj są podważane, wyrzucane. Wchodzimy w tą przeklętą niestety sztukę, nie? Czynienia z siebie ostatecznego autorytetu. Znalezienia w sobie samym najważniejszych argumentów. I dzisiaj nam Pan Bóg podpowiada modlitwę: oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych. Oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych. Od pychy także mnie obroń, by Pan nie panowała nade mną. No pewnie nie ma czasu więcej się zobaczyć, to są krótkie, zwięzłe myśli, ale ile w nich głębi, nie? Ci wszyscy pyszałkowie, tak wyniesieni wysoko, czy w kościele, czy w świecie, nie? Oby się zaczęli modlić: od pychy broń swojego sługę. Już uciekłem. Jacy pyszałkowie wyniesieni wysoko? Mnie, Panie Boże, obroń, by pycha we mnie nie królowała. Bo nie jestem jej Panem, tylko wtedy jestem jej sługą. Wtedy będę bez skazy, wolny od wszelkiego występku. Duch Święty natchnął modlitwę starca starotestamentalnego. Poczuć się adresatem tego Bożego Słowa. To jest jedno bardzo ważne zadanie na tą niedzielę. Nie, że oni, nie, że Big Tech, nie, że te wszystkie, ile tam tych korporacji jest mających te majątki całego świata w 90% we własnym władaniu i rozporządzają nim tak, jak chcą. I tak, żeby to coraz bardziej się Panu Bogu nie podobało, a Pan Bóg chce zmienić mnie. A Pan Bóg chce dotrzeć do mojej logiki, do mojej wrażliwości, do mojego myślenia. I ten środek tego Bożego Słowa, siostry bracia, jest dzisiaj otoczony tymi dwoma skrzydłami, tymi wydarzeniami, które dzieją się, zdarzają, działy się w czasie przejścia z niewoli do wolności, działy się w tym domu, w którym był Jezus z apostołami. No to jest taki drugi wątek, też bardzo ważny, wiążący się. Jakoś Pan Bóg uznał, że to jedno wiąże się z drugim. O tu chodzi o wrażliwość na dobro, które jest w drugim człowieku. Na to, że Pan Bóg potrafi działać przez tego również, który nie przyszedł na nabożeństwo. Eldad i Medad nie przyszli. Może trochę szerzej, siostry bracia, Mojżesz, tam się jeszcze pojawia tak naprawdę między wierszami jeszcze jeden przykład na to, jak Pan Bóg działa. Mianowicie Mojżesz już w którymś momencie kroczenia przez tą pielgrzymkę do wolności nie dawał rady. Nie ogarnia już tego wszystkiego, ile to było spraw do załatwień, rozstrzygań, rozsądzań. I teść jego, Jetro, kapłan Madianitów, poganin. I to nie taki po prostu poganin, tylko poganin kapłan. Ktoś naprawdę znaczący w tej pogańskiej wspólnocie. Jest teściem Mojżesza. Jak to się stało? I on mówi Mojżeszowi: ustanów sobie pomocników, podziel się swoją władzą. No i Mojżesz wybrał 70 ludzi. Podzielił się z nimi władzą, a Pan Bóg to przypieczętował. Czy kiedy ich zgromadził w namiocie, czyli w kościele, przyszli do kościoła na nabożeństwo, ogarnął ich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Pieczęć spadła. Znaczy pieczęć pod mądrością poganina, kapłana Madianitów, teścia Mojżeszowego, Jetry. Nie powtórzyło się to jednak. To taka jednorazowa pieczątka. Dobrze i zrobił Mojżeszu. Ale dwóch, Eldad z Medadem, nie przyszli na to spotkanie. Może żona się jednemu pochorowała, a drugi akurat musiał się zająć dzieckiem, które rozbiło sobie kolanka. No i spóźnili się, nie przyszli. Duch Boży opanował ich w obozie. I ta wrażliwość, no właśnie dostrzeganie tego, że mówią rzeczy wielkie, że się zaczynają modlić językami, sprawiła, że przybiega młodzieniec i donosi Mojżeszowi w obozie. Eldad z Medadem wpadli w uniesienie prorockie. On przynajmniej podał fakt, a Jozue to od razu zinterpretował. I to w taki sposób: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Przecież nie mogą tak. Tu jest nabożeństwo, tu jest miejsce dla nich. I siostro powiedział, nazywam to, że Mojżesz się modli do Jozuego. Mojżesz odparł Jozuemu: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu Pan dał swojego ducha. Co to znaczy dla nas w myśleniu o tych wszystkich, którzy są ochrzczeni, byli do komunii bierzmowania, jeszcze inne sakramenty przyjęli i nie ma ich dzisiaj między nami? Co to znaczy dla nas, dla naszej wrażliwości w patrzeniu na tych wszystkich, którzy zerwali z Kościołem, oddalili się od Chrystusa? Czego się Pan Bóg przez to słowo domaga? To no nie są rzeczy łatwe. To się nie da wymienić trzech punktów. Ale taki rodzaj wrażliwości, taki rodzaj wyobraźni miłosierdzia, jak to nazywał Jan Paweł II w 2002 roku, po 20 latach od tego, jak to powiedział, z pewnością się to przyda. Bo to samo lubi się powtarzać. Oto Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Nauczycielu, widzieliśmy egzorcystę, Żyda, który nie należy do Kościoła, który próbuje wyrzucać złe duchy w Twoje imię. Przecież to jest niebezpieczne. Nie wolno się bawić egzorcyzmami. Nie wolno się powoływać na Ciebie. Zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. I znowu się zobaczyła, ja zdaję sobie sprawę z tego, jak Pan Bóg jest przekorny, jak atmosfera w tej chwili w świecie i w Kościele jest niesprzyjająca. Jest tyle zamętu, jest tyle zamieszania. Każdy może sobie znaleźć swojego biskupa na YouTubie. Ten mi odpowiada, a z tym precz. Tego nienawidzę. I tak szczerze, nie? Ktoś tu mówi, że go nienawidzę. Nazywa go dziadem. Ale sam jest katolikiem, bo ma drugiego biskupa, z tego samego episkopatu. I tego słucham z lubością i doznaję zachwytu. Takie czasy przyszły. W takim zamęcie trzeba wychować dzieci, przekazać wiarę. Walter Kasper, jeszcze taka niemiecka dygresja. Jeden z pomysłodawców i z tych ludzi, którzy się upierali za tą drogą synodalną, która idzie Kościół niemiecki. I Watykan ją już napiętnował i potępił. W tym tygodniu wygłosił w Rzymie, nie wiem czemu akurat w Rzymie, ale w Rzymie konferencję, który jest przerażony tym, co się dzieje w czasie tej drogi synodalnej w Niemczech. 3 razy w czasie tej konferencji zadał, to jest taka forma retoryczna, postmodernistyczna. Wielu się pyta, czy to jest jeszcze katolickie. Myślę sobie, Boże drogi, no to fajnie. Jeden z inspiratorów sam widzi, że to się wymknęło. Że to przybiera postać jakąś przerażającą. Takich rzeczy można by więcej podawać. Nie? Takie czasy przyszły na Kościół. Takie czasy przyszły na tą dynamikę wiary, którą nam dzisiaj Pan Jezus no właśnie tak prowokacyjnie chce rozświetlić. Takim pytaniem, jaką macie wrażliwość na tych, którzy dobrze czynią, którzy się powołują na mnie, a nie są pośród nas. Jakie to, Panie Jezu, dla nas dzisiaj jest niewygodne, kiedy Ty mówisz, kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Że to nas powinno otworzyć na tych wszystkich, którzy dobro czynią, którzy są za pięknem, dobrem, prawem naturalnym, a jeszcze ich pośród nas nie ma. No może właśnie to jest jakiś ostatni klucz tej homilii. To słowo jeszcze ich pośród nas nie ma. Tak się do nich nastawić, tak się na nich otworzyć, ale nie gdzieś daleko, szeroko, tylko właśnie zbuntowany nastolatek, nie? Niechodząca do kościoła teściowa, wyklinająca coś tam, bo się nauczyła ledwo, prawda, jeszcze buzi nie umie dobrze otwierać, ale już z przedszkola jakieś potoki wulgaryzmów przyniosła córeczka maleńka. Otworzyć się na to, co w człowieku złożył Pan Bóg. Co w człowieku dobre, co on potrafi pięknego zrobić. Żeby może to był tylko taki znikomy żar, że jeszcze tyle go zostało, delikatnie to rozdmuchać. Delikatnie prosić Ducha Świętego, żeby on to rozdmuchał. Żeby to wybuchło żarem. Żeby to znowu, nie, w tym człowieku, który się zagubił, w tym człowieku, który został zraniony, nie wiem, odepchnięty, zapalił się znowu taki płomień wiary i pobożności. Bo to ostatecznie nie jest wszystko jedno, czy idziemy z Jezusem, czy idziemy bez Jezusa. Czy się powołujemy na Niego w Kościele, czy się na Niego powołujemy poza Kościołem. Nie, to nie jest wszystko jedno. Stroma jest ścieżka i wąska jest brama. Ale póki ta brama jeszcze jest otwarta, póki ta ścieżka cały czas się jeszcze wznosi, to Pan Bóg się domaga dzisiaj od nas w Kościele takiego rodzaju wrażliwości, żebyśmy umieli właśnie nie piętnować, tylko zaświadczyć sobą. Raczej pociągnąć za Chrystusem, niż zgorszyć. No niech nam Pan Bóg daje swojego ducha, bo to jest zadanie takie, że no trudne zadanie. Amen.